A chciałbym, żebyśmy już przeszli do tych wyżyn Bożego Słowa, bo to, o czym dzisiaj mówimy, to są te najważniejsze prawdy Bożego Słowa, wyżyny Bożego Słowa. I myślę, że ten szczyt może zdobyć każdy, te szczyty może zdobyć każdy i warto być tam w takim miejscu, żeby zobaczyć z dobrej perspektywy, zobaczyć piękne rzeczy, zobaczyć majestat Bożego działania, Jego wielkość. To wygląda zupełnie inaczej niż z tego poziomu, na którym zawsze zwykle jesteśmy na co dzień. I dokładnie tak samo jest z Bożym Słowem i taką wyżyną, z której można spojrzeć na życie Jezusa i to wszystko, co On zrobił i też potem na nasze życie jest początek Ewangelii Jana, nazywany prologiem. Ktoś już uprzejmie w międzyczasie przeczytał, a ja postaram się jeszcze raz i kawałek dalej, początek Ewangelii Jana, pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. I tu już możemy spojrzeć z najwyższego szczytu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany przez Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo czy przywilej stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim głośno i wołał: ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za Mną idzie, był przede Mną, był pierwej był, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Właściwie chciałbym trochę prawdy przekazać, trochę słowa, które będzie zawierało prawdę w odniesieniu do dwóch stwierdzeń, które tutaj w tym fragmencie się znajdują. Szczególnie do wiersza 9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ale jednocześnie w powiązaniu z tym, co czytaliśmy od samego początku, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Świętujemy dzisiaj, przypominamy sobie w pewien sposób radosny, uroczysty, trochę inny niż przypominamy sobie to w inne dni roku, bo wierzę, że przypominamy to sobie w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, w różnych momentach, kiedy sięgamy do Słowa albo coś się wydarza w naszym życiu, że ta prawda powraca do nas nie tylko raz w roku. Dzisiaj z różnych powodów w trochę inny, bardziej szczególny, może uroczysty, może bardziej radosny sposób to sobie przypominamy, to, że Boży Syn, który od zawsze, to, czego nasz umysł nie jest w stanie pojąć, był u Boga, był Bogiem i ten, który zawsze był, zawsze istniał, przyszedł na ten świat tak samo jak każdy z nas. Tak samo, dokładnie w ten sam sposób przyszedł na świat, urodził się i żył w taki sam sposób jak każdy z nas, jak każdy jeden człowiek. Próbujemy jakoś tego dotknąć, do tego się odnieść, odnieść do swojego życia, ale niesamowite jest to, że ten, który jest od zawsze, wie wszystko, w nim jest pełnia prawdy, wie wszystko o Bogu, przychodzi do nas, zobaczcie, jest nazwany Słowem. Jeśli my się komunikujemy, jeśli możemy coś o sobie wiedzieć, coś o sobie się dowiedzieć, możemy się poznać, otworzyć jedni na drugich, to dzieje się to w jaki sposób? Poprzez to, że rozmawiamy ze sobą, przekazujemy informacje, wypowiadamy to, co chcemy, przez słowo. Dzieje się to przez słowo. I Jezus od początku jest tym słowem i jako to słowo przychodzi do nas. Przychodzi, moglibyśmy powiedzieć, jako ucieleśnione słowo. Staje się człowiekiem i przynosi nam, zobaczcie, przynosi nam to, co Bóg chce powiedzieć. Przynosi nam i wyraża to tym, jak żyje, tym, jak postępuje, tym, jaki jest, tym, co robi i czego nie robi, a szczególnie tym, co mówi. Pamiętajmy o tym, że Jezus jest Słowem i mówi do nas wtedy, kiedy mówi, ale Jezus jest Słowem i mówi do nas wtedy, kiedy czyni, kiedy robi, kiedy postępuje, kiedy się zachowuje. Wszystko, co jest, Jezus w pełni jest Słowem. To, jak żyje, to, co robi, w jaki sposób to robi, również jest tym, co Bóg chce nam powiedzieć, przekazać, pouczyć. W ten sposób odkrywamy, jaki jest Bóg. Tak się kończy ta pierwsza część, ten wstęp, ten prolog. W ten sposób Jezus pokazuje nam, jaki jest Bóg, bo nikt z ludzi nie widział, naturalnie nie może widzieć Boga. Ale w Jezusie, który jest Bogiem, który przychodzi stamtąd, przychodzi z wieczności, który jest Słowem, możemy to poznać. I tutaj czytamy, że to Słowo nas oświeca. To Słowo przynosi nam światłość. Ta światłość, tutaj czytamy, przyszła na świat, przyszła na nasz świat. Tu, gdzie my jesteśmy, gdzie żyjemy, gdzie się zmagamy, gdzie biegniemy, gdzie przechodzimy trudności. Tutaj przyszedł na ten świat i jest napisane, że oświeca każdego człowieka. To dotyczy każdego jednego człowieka. Tu nie jest powiedziane, że w większości, tu nie jest powiedziane, że na Bliskim Wschodzie, tu nie jest powiedziane, że w tak zwanych chrześcijańskich krajach. Prawda? Zobaczcie, tu jest powiedziane, ta światłość przyszła na świat i oświeca każdego człowieka. To dotyczy każdego z nas również, którzy dziś jesteśmy na tym miejscu. My mamy taką tendencję, żeby pewne rzeczy odsuwać troszkę od siebie, czasami filozofować, czasami komplikować. Pewnie wam się zdarzało, mi tak, że kiedy zaczynam rozmawiać o tym świetle, czy o tym słowie, czy o tej prawdzie, to bardzo często z drugiej strony, kiedy komunikujemy się, pojawia się, no ale co z tymi, którzy przez wieki gdzieś tam żyli? Albo co z tymi, którzy mieszkają no tam, gdzie jeszcze cywilizacja nie dotarła? Co z tymi, którzy są gdzieś tam w buszu? Słuchajcie, Bóg jest w stanie sobie z tym poradzić. To, czego nasze głowy nie obejmują i nie mogą sobie poradzić, a zobaczcie, z wieloma rzeczami w codzienności nasze głowy nie są sobie w stanie poradzić. Ja mam wrażenie, że czasami moja głowa funkcjonuje jak zamulony komputer albo jak telefon, który przestaje działać. Tylko ogarniając trochę spraw dookoła siebie i może kilku innych ludzi, czy kilkudziesięciu. I mam wrażenie, że to tak wygląda. Pan Bóg nie ma tego problemu. Jeśli On poradził sobie, by Ewangelia dotarła do pszczyny, bo ona dotarła do piasku, bo ona dotarła do kozienic, skąd pochodzę, to jest kawałek miejsca stamtąd, gdzie Jezus się urodził, co? Pan Bóg jest w stanie sobie poradzić. I ja nie muszę myśleć za Niego. I ja nie muszę się martwić za Niego. I tak jak ja, ani nikt z nas nie musi umierać za grzechy ludzi, bo Pan Bóg już to zaplanował, w odpowiednim czasie wykonał i sobie z tym poradził, tak samo my nie musimy się zajmować wszystkimi ludźmi gdzieś tam. Jakiś czas temu, kiedy byłem, mówiliśmy, pokazywałem też dewizę Williama Carey'a, który wiedział, że Bóg chce, by światłość dotarła do wielu innych ludzi, i w związku z tym postanowił coś zrobić. Ale byli tacy, którzy mówili, podobnie jak ja teraz, uwaga, Pan Bóg sobie z tym poradzi. Jak będzie chciał, to sobie poradzi, to światło do nich dotrze. Tak, Pan Bóg dotrze tam, gdzie chce i oświeci każdego człowieka. I każdy jeden człowiek, naprawdę każdy jeden człowiek z tą światłością odpowiednią, w odpowiedni sposób w swoim życiu się zetknie. Ona przyjdzie do jego życia, prześwietli jego serce, oświetli go. Ale czasami jest tak, że Bóg chce nas do tego użyć. Chce również nas do tego użyć. Tam, gdzie my nie wiemy, może używa kogoś innego i tak często bywa. I my nie musimy o tym wiedzieć, ale również czasami używa nas, posyła nas, byśmy to światło zanieśli. Więc po pierwsze, słuchajcie, wracam do tej myśli, to Jezus Chrystus, który przyniósł Słowo, które nas oświeca, ono dotyczy każdego człowieka, każdego z nas. Tak samo mnie i tak samo ciebie. Dzisiaj wierzę, że ono również oświeca każdego z nas. Dzisiaj chcę przemówić i oświecić jakąś część naszego życia swoim Słowem. Światło, które przychodzi, jest Słowem. Zawiera prawdę. Światło, oświecenie, które przynosi życie, przychodzi przez Słowo. Słowo Boga. Jezus jest tym uosobionym Słowem w ludzkim ciele. I Bóg przemawia przez Niego do nas i ludzi. I powiem wam, to jest takie niesamowite, że im więcej przyglądam się Jezusowi, im więcej się koncentruję na tym, jaki On był, co mówił, co robił, w jaki sposób to światło przyniósł, w jaki sposób komunikował to, co Bóg chce ludziom, tym więcej z tego się uczę, jestem zadziwiony i to też ma wpływ na mnie. To światło Jezus przynosił zawsze osobiście, bardzo osobiście do człowieka, bardzo adekwatnie do człowieka, bardzo właściwie do jego sytuacji, bardzo odpowiednio do tego, na jakim etapie życia i w sytuacji życiowej człowiek jest. Każdy jeden człowiek. Zacznijmy od tego, o czym śpiewaliśmy, kiedy Jezus się rodzi, i zaraz przejdę już do tych momentów ze służby Jezusa, od tego, kiedy Jezus się rodzi i ci pasterze, trudno mi to porównywać z jakąś grupą zawodową dzisiaj albo społeczną, ale taka bardzo gdzieś tam nieszczególna, moglibyśmy powiedzieć. Jezus się rodzi i co się wtedy dzieje? Co ich ogarnia? Co im się ukazuje? Światłość. Światłość. Ale w tej światłości oni nie tylko widzą światłość, ale w tej światłości ktoś jeszcze się ukazuje i przemawia. I mówi, mam dla was słowo dobrej nowiny, prawda? Zobaczcie, jest światłość i od razu jest słowo i to jest dobre, właściwe słowo do ich życia. Słowo dobrej nowiny. I to jest takie niesamowite, że choć Jezus dopiero pod koniec swojego życia odda samego siebie, pójdzie na śmierć za nas, za każdego człowieka, to już wtedy, od tego momentu, kiedy przychodzi na świat, wypełnia się to, po co przyszedł. Ponieważ już wtedy oni słyszą, wam, każdemu z was, kto? Chrystus Pan, Zbawiciel. Ten, który was zbawi. Już od tego momentu Jezus nim jest. A potem spójrzmy na spotkanie Jezusa z kobietą z Samarii. Znowu dość takie nietypowe spotkanie. Ktoś, z kim wielu by nie chciało rozmawiać, o których osoba, z którą niewielu chciało się spotykać, raczej źle o niej mówili, nie cieszyła się dobrą opinią. W ogóle w tamtej kulturze Jezus nie powinien z nią rozmawiać z kilku różnych powodów. Ale Jezus, zobaczcie, kiedy spotyka ją, i mam wrażenie, że to nie jest z góry przez niego zaplanowane. On po prostu ją spotyka, bo taka jest sytuacja. To kawałek po kawałku, adekwatnie do tego, kim ona jest i co w jej życiu się dzieje, z czym ona ma problem, rzuca wiązkę światła w trakcie tej rozmowy. Nie wiem jak wy, ale gdybym ja był na miejscu Jezusa i bym wiedział o niej to, co on wiedział, mam wrażenie, że ta rozmowa mogłaby wyglądać trochę inaczej. Mogłaby być trochę bardziej wybuchowa. Trochę mniej przyjemna. Trochę bardziej jednoznaczna. Ale Jezus, zobaczcie, kawałek po kawałku oświetla ją prawdami, prawdą, aż doprowadza ją do czego? Do odkrycia, kim on jest. Na końcu rozmowy ona odkrywa, kim on jest. Ona odkrywa, że w nim jest życie. Ona przyjmuje światło. Przychodzi bogaty młodzieniec, przybiega do Jezusa. Tak jak te dzieci, słuchajcie, też mogę zagrać. I jest powiedziane, pada na kolana. I pamiętacie, co woła? Co mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Co byście zrobili, gdyby ktoś tak przed wami przybiegł albo na nabożeństwo i padł na kolana? No niesamowite, co? Wow, to jest takie niesamowite, że ktoś przybiega z tym najważniejszym pytaniem, kluczowym. Himalaje, Mount Everest w życiu. Ale Jezus znowu wie, co się w nim dzieje. I Jezus wie, co jest jego problemem. I Jezus wie, że on ma swój Mount Everest, który go oddziela od Boga. Coś bardzo wielkiego i potężnego. I znowu, co byśmy zrobili na miejscu Jezusa? Jak byśmy się spodziewali, że my byśmy się zachowali? Ja bym mu powiedział, człowieku, nie odgrywaj tej szopki tutaj. Ja wiem i ty wiesz, że ty kochasz coś dużo bardziej niż mnie. Że jest coś w twoim życiu, obłudniku, na czym ci dużo bardziej zależy niż na życiu wiecznym. Że ty chcesz coś o wiele innego odziedziczyć niż życie wieczne. Gdybyśmy byli na tym miejscu, mogłoby to tak wyglądać? Ale zobaczcie, Jezus robi to inaczej. Rzuca mu światło kawałek po kawałku. Oświetla go. Po troszku. Aż w końcu dochodzi do tego, do tej najważniejszej wiązki światła, która musi przeniknąć serce tego człowieka, tak jak serce każdego z nas. I Ewangelia Marka, 10 rozdział, kiedy to relacjonuje, kiedy Marek zapisuje, mówi, że Jezus spojrzał na niego nie z wyrzutem, nie z gniewem, nie ze złością. Jest powiedziane, Jezus spojrzał na niego z miłością. I daje wtedy tą wiązkę światła, która ma mu pomóc. Jednego ci tylko brakuje. Sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną, zaufaj mi. Powiąż całe swoje życie ze mną. Zaufaj, że ja je we właściwym kierunku poprowadzę. We właściwy sposób. I ten człowiek odchodzi, on jest zasmucony. Ponieważ chce coś bardziej odziedziczyć od życia wiecznego. Ale zobaczcie, w jak niesamowity, piękny, właściwy sposób to światło do jego życia zostało skierowane. A kiedy on odchodzi, to zobaczcie, Jezus nie krzyczy za nim, jak on odszedł. Nie oskarża go, słuchaj, ja ci mówię w taki sposób, takie rzeczy, a ty odchodzisz. Nie oskarża go. To mnie fascynuje w Jezusie, to w jaki sposób On przynosi światło do życia ludzi i pozwala, by oni zrobili z tym światłem to, co oni chcą zrobić. 9 rozdział Ewangelii Jana. tej samej, w której opisana jest historia Samarytanki i ten początek, mówi o człowieku niewidomym, niewidzącym od urodzenia. Ta historia mówi o tym, jak niesamowicie znowu to światło Jezus przynosi do życia ludzi. Najpierw przynosi do swoich uczniów. My znowu, to nasze ograniczony sposób myślenia, spojrzenia i oceny. Przechodzą uczniowie razem z Jezusem, widzą człowieka i wiedzą, mają taką informację, że on jest niewidomy, odkąd się urodził. I słuchajcie, i teraz to, co oni, jak oni to oceniają. U nich jest wszystko proste, tak jak czasami u nas. Jest szybko, prosto, jednoznacznie. Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Prawda? My tam mamy takie łatwe klasyfikacje. Lubimy tak prosto, jasno, z mostu. I co? I najpierw Jezus oświeca ich. Najpierw Jezus oświeca ich, że może być jeszcze inaczej. Że każda, zobaczcie, światło oświeca każdego człowieka. Każda sytuacja, każdy człowiek jest inny. Jest inny. I nie można wrzucać nikogo do jednego wora. Wszystkich do jednego wora. Jezus mówi, nikt nie zgrzeszył. Ani on, ani jego rodzice. To jest zupełnie inna okoliczność. I przyglądajcie się, bo z tego będzie Boża chwała. I potem otwiera temu człowiekowi oczy, sprawia w inny sposób niż robił to zwykle, byśmy powiedzieli bardziej zjawiskowy, to jest temat na inne kazanie, dlaczego akurat tak, otwiera mu oczy, tak że ten człowiek zaczyna widzieć i nagle przesłuchują go. Przesłuchują go. No jak to jest, że ty nie widziałeś, a teraz widzisz? No ten mąciciel tu ci jakoś tam otworzył oczy, a on mówi, ja nie wiem, kim on jest. To, co się stało w moim życiu, wskazuje, że on jest od Boga. Ale jedno wiem na pewno. Byłem ślepy, a teraz widzę. Nie widziałem, a teraz widzę. I Jezus nie zostawił go w tym momencie, kiedy on mówił, to chyba prorok, to chyba ktoś od Boga, ale ja nie wiem. Bo potem ta historia toczy się dalej i Jezus przychodzi po raz kolejny do niego. Na razie dał mu tyle światła. Ale chciał go oświecić w pełni. Przychodzi do niego po raz kolejny, rozmawia z nim i mówi, czy wiesz, kim jest ten, kto, co ci to uczynił? I doprowadza go tym światłem, że Jezus jest Synem Bożym, jest Zbawicielem, jest również Jego Zbawicielem, który nie tylko otworzył mu oczy, ale przynosi życie. Czy to nie jest piękne, jak Jezus to robi? Każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma inne doświadczenia, ma inną przeszłość, jest w innej sytuacji, ale światłość przyszła na świat i oświeca każdego człowieka osobiście. To jest niesamowite, jak Jezus to robi. Nie wiem, czy to u was widziałem, bo już wspomniałem, że to światło przychodzi przez słowo od Jezusa. Nie wiem, czy to u was widziałem. Wydaje mi się, że kiedyś się z tym spotkałem, ale cieszę się, że dzisiaj tego nie było. A jeśli było, to powiem wam, nie kultywujcie tego zwyczaju za często albo za dużo. W niektórych kościołach, jak bywam, to kiedy wchodzę na taką społeczność, to okna są zaciemnione, żeby światło nie dopływało i światła są zgaszone. I gdzieś tam coś się tli czasami w kościele. Jakieś lampki. Jeśli coś widać, to widać tylko tu. Tu się pojawiają jakieś słowa pieśni, jakieś teksty czasami ze Słowa Bożego. I wiecie co? Mam dziwne wrażenie, kiedy jestem w takich miejscach. Ja lubię światło. Lubicie światło? Ja lubię światło. Ja rozumiem, że kino to jest kino, a koncert to jest koncert. Ale Kościół to jest miejsce dla mnie światłości. To jest tylko pewien przyczynek. Wiecie, w tych miejscach nie możesz otworzyć Bożego Słowa. Jest tak ciemno, że zazwyczaj nie możesz otworzyć Bożego Słowa i śledzić tego, co jest czytane i przeczytać kawałek więcej czy kawałek mniej, przekręcić stronę. Musisz widzieć głównie tylko to, co tu ci ktoś chce pokazać. Świadomie lub nie. To jest pewne ograniczenie wpływu światła na nasze życie. Zobaczcie, i wtedy nie możesz stawać się bardziej szlachetny, tak jak ci z Berei, bo nie możesz, musisz tylko przyjmować, ale nie możesz sobie zbadać, czy tak się rzeczy mają. Nie jesteś w stanie nawet tego zrobić. Ja nie sądzę, że ktoś to robi świadomie, ale efekt tak do końca nie jest najlepszy. Więc nie kultywujmy tego zwyczaju, tego zaciemnienia, półmroku, wchodzącego w mrok, po to, żeby nie minimalizować czy ograniczać sobie możliwości oświecenia przez słowo, wzrastania w szlachetności. Tutaj czytamy w tym 9 wersecie, cały czas w nim jestem, jeszcze jedną rzecz. Prawdziwa światłość przyszła na świat. Zwróćcie uwagę, jaka ona jest. Nie tylko światłość. Tu jest coś jeszcze powiedziane. Jaka? Prawdziwa. Jak we wszystkim są rzeczy prawdziwe i są rzeczy przeciwieństwem prawdziwości, co jest? Fałszywe. Podróbki, imitacje i tak dalej. Szukam, mam nadzieję, że znajdę. Dobra, nawet niezły banknot się trafił. Nie spodziewałem się, że go będę miał, ale mam. Mam nadzieję, że później też. No taki banknot mi się trafił. To całkiem miłe, że go mam. Stówka. Jak się rozróżnia, czy to jest prawdziwy, czy fałszywy? Wiecie, że większość z nas się nawet na tym nie zastanawia. Ale jak ty idziesz i gdzieś nim płacisz, no są już teraz maszynki do odróżniania. Ale wiecie, w jaki sposób się uczy rozpoznawać pieniądze? Nie możesz nauczyć się, jak wyglądają wszystkie fałszywki, bo tyle ich jest i ciągle powstają nowe. Nie możesz tego się nauczyć. Ale możesz się nauczyć, co charakteryzuje ten, który jest prawdziwy. Wystarczy dobrze znać cechy charakterystyczne prawdziwego banknotu. I kiedy trafi ci się fałszywy, to albo go weźmiesz pod światło, albo go dotkniesz w kilku miejscach i już wiesz, on może być bardzo podobny, ale już wiesz, że jest nieprawdziwy. Jest prawdziwa światłość. Kiedy Jezus przychodzi, kiedy Jezus przynosi słowo, to zobaczcie, to jest prawdziwa światłość. Rzeczywista, realna, autentyczna, która przenika nasze życie. To jest prawdziwa światłość, ale istnieje również nieprawdziwa, fałszywa. Od samego początku historii człowieka, kiedy Bóg dał Adamowi i Ewie nowe życie, niesamowite życie, to, które również może być przed nami, jest teraz dla nas znowu zaplanowane, to pojawił się ktoś, zobaczcie, komu zależało, żeby oni tego życia nie mieli. Ten, który jest nazywany przeciwnikiem, ten, który jest nazywany szatanem, ten, o którym Jezus mówi również w tej Ewangelii, że od zawsze jest kłamcą, od początku jest kłamcą. I ten, o którym mówi Boże Słowo jednocześnie, że jest oskarżycielem. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział i 14 wiersz mówi, że szatan, jeśli trzeba, przybiera nawet postać anioła światłości. Kłamstwo podane w sposób oczywisty jest bardzo łatwe do rozróżnienia. Prawda? Niektórzy ludzie zaczytują się w książkach Dana Browna i tam jest dużo różnych informacji i myślą, że to jest oświecenie. Spotkałem też się z takimi. Jest dużo informacji z Bożego Słowa i dużo informacji spoza Bożego Słowa. I one są przemieszane. To wygląda dość wiarygodnie, to wygląda dość naukowo, powiedzmy popularno-naukowo. To jest fajnie napisane i niektórzy ludzie przyjmują to za dobrą monetę, a to jest zła moneta, ponieważ pośród prawdy jest tam przemycone, włożone wiele nieprawdy. I tak samo działa od początku szatan. Oczywiście, jak jest ta nieprawda, to ktoś jest winny, ktoś jest oskarżony, że ukrywa przed nami prawdę, tak? Tak autor taką intencję ma. W Edenie przyszedł szatan i zobaczcie, co on robi. Po pierwsze mówi, Bóg nie powiedział wam wszystkiego. Bóg nie powiedział wam całej prawdy. Bóg nie jest taki dobry, jak wam mówi, że jest. Oni tyle dostali od Boga, zobaczcie, tak zostali ubogaceni, ale ktoś przychodzi i mówi, to nie jest wszystko. To, co najlepsze, Bóg zachował dla siebie. Wcale tak bardzo was nie kocha. Wcale nie jest taki bardzo dobry, jak wam się wydaje. Na pewno nie umrzecie. Ja wam mówię prawdę. Mnie musicie posłuchać. Zobaczcie, jest oskarżycielem? Jest. Kogo oskarża? Od razu oskarża Boga. Jest kłamcą? Jest. Tak? Okłamał. Konsekwencje ponosimy do dzisiaj. Od samego początku w taki sposób działa. On, kiedy działa, to nie jest prawdziwa światłość. To może wyglądać na światłość. To on zazwyczaj oświeca to, co w nas jest jeszcze niezmienione. To, co w nas jest jeszcze nieudoskonalone. To, w czym jeszcze mamy jakieś braki. Możemy mieć bardzo dużo dobrych stron, możemy być bardzo szlachetni, możemy być bardzo pomocni dla innych, ale jak diabłu zależy na tym, żeby nas postawić w złym świetle, to wydobędzie taką jedną, dwie dziedziny, w których jeszcze się potykamy. Albo sytuację, w której źle się zachowaliśmy. Bo nie ma ludzi doskonałych, tak? Jeszcze nie jesteśmy doskonali. I wtedy wokół tego to światło ciągle rzuca na tą dziedzinę, na tą sytuację, na to zachowanie i nagle mamy z kimś problem. Zobaczcie, zgadza się, że tak to wygląda? I nagle mamy z kimś problem, nagle mamy między sobą problem. Nagle on rzuci jeszcze drugiej osobie, teraz dwie osoby już są oświecone i mówią, zobacz, on tak chce dobrze wyglądać, ale w rzeczywistości to jest inny. On nie mówi wszystkiego o sobie, on tak się ładnie prezentuje, ale zobacz, jaki naprawdę jest. To nie jest prawdziwa światłość. Ale musimy wiedzieć, jaka jest prawdziwa światłość i rozpoznawać, zobaczcie, jak to Jezus robił, a jak robi ten, który jest oskarżycielem i kłamcą. Słuchajcie, zmierzając do końca, zastanawiam się, tak mi to przyszło, kiedy tutaj siedziałem już z tym słowem, jakie myśli zaczęłyby się w waszych głowach pojawiać, jakie emocje i co by z tego zaczęło kiełkować, gdyby na przykład za rok okazało się, że dzieci nie będą miały usługi. Wasze ukochane dzieci, aniołki, następnym razem nie będą tu mogły wystąpić. Po prostu nie będzie wystąpienia i nikt nie powie dlaczego. Albo za rok, dodajcie, albo niech tylko to będzie, nie zaśpiewamy żadnej kolędy. I już jakie myśli? Kto o tym zdecydował? Kto postanowił? Dlaczego? Coś się za tym musi kryć. Nie daj Boże, niech się zdarzy, w moim kościele dzisiaj tak jest, tam gdzie ja służę, że nie mamy w ogóle święta w nabożeństwa. I co? I co by było, gdybyście w pierwszy dzień świąt nie mieli nabożeństwa? Myślę, że duże działa by zostały wytoczone. Albo przyszłaby myśl, że chyba trzeba wreszcie te działa wytoczyć. Do tej pory się powstrzymywałem, ale teraz już to dokładnie widzę, tak? Teraz już mam to jak na dłoni. Ta koszula nie jest taka biała, jak wydaje się, że biała jest. Ja dlatego mam dzisiaj specjalnie czarną. Widzicie, ten mechanizm to nie jest prawdziwa światłość. Musimy wiedzieć, kto za tym stoi. Jezus postępował zupełnie inaczej. Jego światłość jest zupełnie inna. Jego światłość oświeca, uwaga, jego światłość oświeca, ale nie oskarża. Jest różnica? Zobaczcie. Jego światłość oświeca, ale nie odraża. Jego światłość, kiedy oświeca, to ożywia. Jego światłość, kiedy przychodzi, to nie oślepia, to nie osądza. Oczywiście można to zrobić tak i czasami my niestety jako ludzie robimy. Jak ktoś z was kiedykolwiek był na przesłuchaniu albo oglądał w filmie przesłuchanie, to tam też temu, który jest przesłuchiwany, daje się światło. Tak? Daje mu się dużo światła. Daje mu się bardzo dużo światła. Pełna żaruwa w oczy. To też jest światło. Ale chyba nie o to chodzi, prawda? Chyba nie tak działa światło Jezusa. To jest to nieprawdziwe światło. Światło Jezusa jest zupełnie inne. To, które On przynosi, jest zupełnie inne. Jeśli się zdarzy, słuchajcie, i pozostawmy to Bogu taką możliwość. Jeśli się zdarzy, że Jego światło oślepi, to niech to zrobi On, a nie ja i ty. Ponieważ jeśli my będziemy w taki sposób stosować światło, to powiem wam, wszyscy bylibyśmy tu ociemniali. Myślę, że byśmy się skutecznie potrafili razić światłem. I większość z nas, jeśli nie wszyscy, by chodzilibyśmy ociemniali. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, to kiepska przyszłość by nas czekała. Jeśli Jezus oślepił swoim światłem, intensywnością tego, który się nazywał Saul, aby uczynić z niego Pawła, nosiciela światłości, świadectwa o nim, to on jednocześnie 3 dni później przywrócił mu wzrok. My byśmy najchętniej na zawsze już oślepili. Prawda? Zobaczcie, jacy my jesteśmy inni. W związku z tym musimy pozwalać, żeby Jezus ciągle nas oświecał. Jeśli On kiedyś będzie chciał tak to zrobić, to jest Jego sprawa. Niech to zrobi suwerennie. On to zrobi w odpowiednim czasie do właściwej osoby, a potem oświeci na nowo. Ale my tego nie róbmy. My tacy nie jesteśmy. Ciemność jej nie przemogła, tej światłości. Słuchajcie, czego się w swoim życiu boicie? Jakich ludzi? Jakich grup ludzi się boicie? Do jakich grup ludzi byście chcieli nigdy, żeby Jezus was nie posłał? W jakich miejscach nigdy nie chcielibyście, żeby wasza noga stanęła, bo nie lubicie tych ludzi, bo boicie się tych ludzi, bo oni są dla was uosobieniem ciemności? Wiem, że to tego światła przybywa. Możemy być coraz bardziej oświeceni. Powiem wam, nie ma takich ludzi, nie ma dziś takich ludzi, to nie jest ze mnie, do których obawiałbym się, żeby mnie posłał Jezus. Czy to byliby ludzie z tej strony, czy z tej strony, kogokolwiek. Zobaczcie, to nie ciemność ma wpływ na światłość, ale światłość ma wpływ na ciemność. Ciemność nie może przemóc światłości. Światłości, która jest w Jezusie Chrystusie, a jeśli my jesteśmy w Nim, ona jest w nas. My nie mamy sami z siebie światłości, ale w Panu jesteśmy światłością. W Chrystusie jesteśmy światłością. On jest światłością świata. Jeśli my jesteśmy potem, to tylko dlatego, że On jest w nas. My żyjemy z Nim. On nas oświeca i przez nas świeci. My nie mamy swojej naturalnej światłości. W nas jest ciemność, którą On musi rozświecać, prawda? I wtedy, kiedy jest Jego światłość w nas, kiedy przyjmujemy Go, podążamy za Nim, jest powiedziane, każdy, kto za mną idzie, bo ja jestem światłością świata, nie będzie chodził w ciemności. Ciemność go nie pokona. Kiedy żyjemy z Chrystusem, należymy do Niego, podążamy za Nim, ufamy Mu, słuchajcie, my nie musimy bać się ciemności. My zwyciężamy ciemność. My ją pokonujemy. I tak jak słyszeliśmy już wcześniej, wielu ludzi żyje w mroku, w cieniu śmierci. To już było zapowiedziane przez Izajasza. Lud, który żyje, chodzi w ciemności. I słuchajcie, to jest niesamowite. Po raz kolejny to mówię, że przyjeżdżam do Pszczyny i mogę sobie pójść na nabożeństwo. Usiąść, czasami powiedzieć, czasami posłuchać, czasami coś dać, czasami coś wziąć. Setki miejscowości w tym kraju. I trochę miejscowości tutaj w okolicy. Ludzie nie mogą tak sobie pójść w niedzielę i tak czerpać z tego słowa. Zgadzacie się, że tak jest? Nie mogą. Ci ludzie ciągle żyją jeszcze w ciemności. Ja odwiedziłem bardzo bliskie mi osoby w ostatnim tygodniu. Lata się z nimi nie widziałem. Była okoliczność, że mogłem je spotkać. To są ludzie, którzy są chrześcijanami, tak o sobie mówią. I wiecie, to nie jest ich wina. Ja nie jestem na nich zły, ani źle o nich nie mówię. Ale ciemność, w jakiej oni żyją, ciemność nieświadomości, ciemność niewiedzy, a w związku z tym ciemność niewiary, była tak przejmująca, szczerzy, fajni ludzie. I rozmawiam z tą jedną osobą, to są już osoby sędziwe i mówię o tym, że czeka nas to lepsze życie. Bóg przygotował nas lepsze życie. Przecież mówię, każdą Wielkanoc wyznaję mi wiarę w zmartwychwstanie. Zgoda? Tak? Każdą Wielkanoc szczególnie wyznajemy to, że jest zmartwychwstanie, że Jezus zmartwychwstał i to jest dla nas. I ta jedna z tych bliskich osób mówi mi, no tak, ale ja nawet nie wiem, czy ja to będę ja, czy ja to będę pieskiem, czy ja to będę kotkiem. Chodzisz, jesteś wychowywany, chodzisz do kościoła, przyjmujesz sakramenty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i masz taką świadomość. I byłem bardzo przejęty tym. Na szczęście mogliśmy te wiązki światła razem odkrywać, gdzieś tam przyjmować razem to światło. Tylu ludzi dookoła nas żyje w takiej nieświadomości, w niewiedzy, w niewierze i w związku z tym również w niemoralności, która nas bezpośrednio tych ludzi najbardziej dotyka. Zakończę fragmentem. Chcę nas zachęcić do tego, dzisiaj na tym miejscu, jeżeli ktoś z nas potrzebuje tego światła, ono jest dla mnie i dla ciebie, ono jest dla każdego z nas. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział. Od drugiej części od drugiej części wiersza 4. Światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który z ciemności rzekł, niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. Drodzy kochani, wierzę, że dzisiaj dla kogoś może to być taki pierwszy moment, szczególny w życiu, w twojej drodze, kiedy to światło, kiedy widzisz tego Jezusa, kiedy widzisz to Jego narodzenie, to Jego życie, tą Jego śmierć, po raz pierwszy zupełnie inaczej. Widzisz, że to jest dla ciebie. Że to z twojego powodu się stało, że on z twojego powodu przyszedł na ten świat, z twojego powodu żył, z twojego powodu umarł i zmartwychwstał. Zaczyna ci świecić, że to też jest dla ciebie, abyś ty mógł otrzymać to nowe życie i twoje życie było rozświecone. Być może niektórzy z nas, jakaś dziedzina naszego życia albo jakieś dziedziny, padło światło na tą dziedzinę dzisiaj. Jezus rzuca nam światło. Ponieważ kiedy już przyjęliśmy Go, to wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone i oczyszczone, to prawda. Ale potem Bóg przychodzi z tym światłem i pokazuje nam pewne postawy, zachowania, a czasami sposób myślenia, który chce rozświecić i przemienić. Dlatego to trwa całe nasze życie, uświęcenie trwa całe nasze życie. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć w kontekście tego światła, to, że wielu z was może się modlić. O tych ludzi, którzy są jeszcze w ciemności, za których też Jezus umarł, dla których Jezus przyszedł. Możecie się modlić o te miejsca w tym kraju, które nie mają jeszcze tego przywileju światła, jeszcze to światło im nie zajaśniało. Zobaczcie, jeszcze nie dociera to światło Ewangelii. Możecie się modlić i to regularnie, albo przynajmniej raz na jakiś czas o te miejsca. Ale możecie też się modlić, aby Bóg posłał tam człowieka, który to światło Ewangelii zaniesie dobrej nowiny. A możecie się modlić o siebie. Być może Bóg ma plan dla twojego życia. To jest możliwe. Kiedy ja oddałem życie Chrystusowi i On rozświetlił moje życie, pastor, który wtedy głosił mi Ewangelię, po latach, do dzisiaj, za każdym razem, kiedy mnie spotyka, uśmiecha się i mówi, nigdy nie pomyślałbym tego o tobie. Nigdy. Spodziewam się, że gdybyście wy mnie wtedy widzieli, nigdy byście też o tym tak nie pomyśleli. Ale Bóg może ciebie również do tego powołuje, byś ty niósł to światło, zaniósł to światło w te miejsca, gdzie nikt jeszcze nie dotarł. W tym kraju, niekoniecznie gdzieś daleko, a może jeszcze gdzieś daleko. Są tacy Polacy, którzy też niosą w jakieś takie miejsca. Więc prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na ten świat. Amen.